Manufaktura reportażu.
Minął rok od wybuchu wojny na Ukrainie. 24 lutego 2022 roku także do Słupska i regionu słupskiego zaczęła napływać fala uchodźców. Część została szukając bezpiecznej przystani, część była tu tylko przejazdem, jeszcze inni wciąż mają nadzieję, że przyjechali tylko na chwilę. Każdy człowiek uciekający przed wojną okrucieństwem Rosjan jest historią, o której nie wolno zapomnieć. Zapraszam do wysłuchania reportażu mojego autorstwa o cierpieniu, lęku i nadziei, także pomocy tych, którzy nie mieli wątpliwości, że siłą ludzkich serc i rąk można zdziałać cuda. Joanna Merecka-Łotysz.
Ten dzień każdy z nas będzie pamiętać na zawsze. Ten dzień całkiem zmienił nasze życie, życie moich krewnych, przyjaciół, kraju, pewnie całego świata. Mam na imię Skrybnikowa Natalia. Obudziliśmy o 4:30 rano od wybuchów i na początku nie mogliśmy zrozumieć, co to jest. Syn włączył telefon i wtedy stało jasne, że to jest początek operacji wojskowej. Nie można było w to uwierzyć. Nie można było tego zrozumieć. Zadzwoniłam do brata i powiedzieć, że zaczyna się wojna, ale on już wiedział o tym, bo on z rodziną mieszka w tej części miasta, w której był całkowicie rakietowy ogień w tej chwili już. W swoim kraju mieliśmy wszystko. Własne mieszkanie, dobrą pracę, syn studiował na uniwersytecie, córeczka moja chodziła do przedszkola. Miał dodatkowe zajęcia, wszystko u nas było dobrze. I mieliśmy swoje plany i swoje marzenia. I wszystko zmieniło się w jeden dzień, w jednej chwili. I to wszystko zmienił jeden człowiek. Życie milionów. Pewnego dnia zadzwonił brat i powiedział, że mam 40 minut, żeby spakować rzeczy. Bo czasu w ogóle nie było. Było bardzo strasznie. I wraz z rodziną brata, żoną, jego i trójką dzieci, ja i dwójka dzieci, pojechaliśmy do Polski. Nasza droga była bardzo ciężka. Byliśmy w drodze 4 dni do granicy. Robili niewielkie takie przystanki w różnych miastach, ale w całym kraju nie było spokojnie i nie mogliśmy być ubezpieczeni od tego, że gdzieś tam rakietowy ogień nas nie dosięgnie. Na trójkę mieliśmy jeden średni taki plecak i jeszcze była u nas torebka z dokumentami. I to wszystko. I samochód u brata taki mikrobus i on miał jeszcze swoje dwoje koty. Tak, tak. Ale my byli w ogóle nieprzygotowani i nasz kotek nie miał torebki swojej. To cały czas siedział u nas na rękach. Mój brat potem z pogranicza wrócił na Ukrainę. Jeszcze dwa dni byli my w drodze i przyjechaliśmy na nowe miejsce zamieszkania na Ostoje Koszubskiej. I tam już było kilkadziesiąt rodzin. Z pierwszej chwili zostaliśmy objęte opieką. Codziennie przychodzili do nas sąsiedzi i pytali, co potrzebujemy, czym oni mogą nam pomóc. A potrzebowali my wszystko, od szczoteczek do zębów, kapci, szkarpety, bo nic nie mieliśmy z sobą. Bo my sobie tak myśleli, że to może na miesiąc, na chwilę, na dwa. I nie można było sobie przedstawić, że to może być rok. A teraz ja rozumiem, że to może być jeszcze dłużej. Z początku mieszkaliśmy na Koszubskiej Ostoje i mieszkaliśmy tam do wpół do czerwca. A potem zaczął turystyczny sezon i my przeprowadziliśmy do Słupska. I w Słupsku nam bardzo помог центр инициатив отельских. Они помогли нам вынайти мешкание.
Urszula Markowska, Inga Kawałek, dwie organizacje ze Słupska, Fundacja Lokalsi, Centrum Inicjatyw Obywatelskich.
Jak ja sobie przypominam dzisiaj te pierwsze momenty, to były dosłownie chyba nawet niecałe dwa dni po wybuchu wojny, kiedy pojawiły się pierwsze telefony, kiedy przyjmowaliśmy pierwsze rodziny ukraińskie, które przyjeżdżały do Słupska i już się z nami jakoś tam kontaktowały, więc ja nawet nie wiem, jak to się wydarzyło. Solidarność przede wszystkim przeogromna i to w ogóle nie tylko w skali takiej mikro, ale w skali w ogóle makro. W tym nie skoordynowanym czasie, kiedy rzeczywiście nie było jeszcze żadnych procedur. Ten klej społeczny, czyli związki między ludźmi, pozwalały na wypracowywanie jakiegoś pomalutku systemu, który zabezpieczał pierwsze podstawowe potrzeby ludzi, którzy uciekali przed agresją. I to się udało robić dzięki właśnie takich relacjom międzyludzkim, bo przecież system w ogóle nie był przygotowany. Nie wiem, czy do dzisiaj jest, ale...
Pierwsze hasła, które padały, tak, że potrzeba jedzenia, potrzeba ubrań, potrzeba chemii, kosmetyków, potrzeba tych ludzi położyć spać gdzieś. To się podzieliło. Wy jako CIO przejęliście tę część noclegową przede wszystkim. Wy jako lokalsi pozostałą tak naprawdę, tak? Czyli ubrania, chemia, jedzenie, kosmetyki. Czy coś jeszcze?
Chyba to.
Wyposażenie mieszkań,
wyposażenie,
tak?
Wyposażenie, ale przede wszystkim wózki, które były potrzebne, wózki inwalidzkie, kule. To jest taki asortyment, którego się też nie spodziewaliśmy. I jak sobie myślę o tym, jak to się zaczęło, to trudno mi sobie przypomnieć, tak jak Kinga mówi, jak to wyglądało, bo trzeba pamiętać, że nam towarzyszyły również emocje ogromne. To było takie rozdygotanie i w tym rozdygotaniu takiej, co będzie, czy to zatrzyma się w Ukrainie, czy to pójdzie dalej. My też tej wojny się bardzo baliśmy. I trzeba pamiętać, jak wyglądały wtedy wszystkie newsy i serwisy informacyjne. Cały czas mówiło się o Ukrainie, ludzie tym żyli. Więc myślę, że ten lęk przed wojną spowodował też to, że my byliśmy bardzo gotowi i dzieliliśmy się wszystkim, co mieliśmy w domach też. Dzieliły się firmy i pamiętam te transporty, które do nas przyjeżdżały, chociażby z jedzeniem, bo jedzenie na początku było na Niedziałkowskiego, potem ono trafiło dopiero na partyzantów. No to tam przecież był ogrom rzeczy i to zupełnie nowych.
Nasza pomoc głównie polegała na tym, że oferowaliśmy lokum dla Ukrainek głównie i ich dzieci w miejscach udostępnianych przez mieszkańców bądź też firmy. Były takie momenty, bo mieliśmy taką możliwość korzystania z domków dzięki firmie, która się do nas zgłosiła na wsi w Barkocinie, w Kaszubskiej Ostoi, gdzie miejscami było kilkadziesiąt osób, które po prostu w przyjaznych warunkach mogły tam sobie przeczekać czas przynajmniej do wakacji, a potem przenosiły się też w różne inne miejsca. To były osoby, które, tak jak Ula wspomniała, ludzie oferowali wszystko, co mieli, więc także swoje mieszkania, domy tutaj na miejscu, więc no też czasowo czasami udostępniały mieszkania i no, no to było kilkaset osób, które przewinęły się w różny sposób.
Wiele zrobili dla nas. W tej chwili, kiedy my potrzebowali pomocy i to dało nam poczuć grunt pod nogami, kiedy nas nic nie było. Przepraszam. Ciężko wspominać. Na Ukrainie ja pracowałam jak urzędniczka. Od 20 lat pracowałam jako główny specjalista w archiwum obwodu charkowskiego. Останні 7 лет працювала, займувалася приватними архівальними баданнями, такий керунок як генеалогія. То і мій завод, і моє хобі. Можу так повідати, що і зараз працюю в тим керунку, бо даю консультації людям, які потребують допомоги, щоб знайти якісь документи, якісь факти встановити. Найважніше – це мати працю. Зараз маю працю і маю можливість нормально жити. Маю можливість винаймувати мешкання, żeby mój syn normalnie studiował na uniwersytecie, przedłużył swoje uczenie, żeby moja córka chodziła do przedszkola, żeby moja córka mogła iść na jakieś dodatkowe tematyczne zajęcia, bo ona to wszystko miała u siebie w domu. I ja chciałabym zrobić wszystko, żeby moje dzieci mieliśmy to wszystko, co ja mogę im dać, co mogę dla nich zrobić. Planu takiego długiego nie mamy, bo nie wiadomo, jak ta sytuacja może być. І головне, щоб там моє мешкання було. Але там така ситуація є, що ніхто не може бути певен, що щось не зміниться в наступній хвилі. В Слупську мешкає багато українців. i w swojej większości to matki z dziećmi, osoby starsze, a także osoby z niepełnosprawnością. I oni otrzymują dużo pomocy, ponieważ mieszkają za darmo, mają zapewnione dwa posiłki dziennie. Ukraińskie dzieci chodzą do przedszkola, do szkoły, do policyjnej szkoły, na studiach w Pomorskiej Akademii. Oni żyją normalnym życiem i oni mają warunki dla tego, żeby żyć normalnie, żeby zarabić, znaleźć sobie pracę. Ale matkom z mamy dzieci to trudno zrobić, bo dzieci często chorują, oni nie zawsze mogą tę możliwość mieć, żeby pójść do pracy.
Widziałam, jak przychodzili pierwszy raz do punktu, to w tym takim strachu, przerażeniu, czasem przechodzili przez całą salę gimnastyczną i nie zabierali nic kompletnie. Dopiero za drugim, trzecim razem byli w stanie to zrobić. To nie jest łatwe, bo tak naprawdę są skazani na to, że nie mają wyboru. Muszą się ubrać w to, co jest, zjeść to, co się im da. To jest trudne, szczególnie dla matek. Kiedy nie było jeszcze jakiegokolwiek wsparcia finansowego, kiedy nie było tego jeszcze 500+, kiedy nie miały żadnego zabezpieczenia finansowego, nawet małego, perspektywy na pracę, zakwaterowanie w hotelach czy na przykład na sali gimnastycznej, a dziecko mówi, mamo chce sok, mamo chce loda, mamo chce coś tam słodkiego. I to jest najtrudniejsze chyba dla mam.
Tworzymy taki zespół przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego w mieście, w której właśnie uchodźcy i imigranci mieliby te swoje potrzeby klarować. I już z pierwszych takich roboczych spotkań wynika, że właśnie kwestie mieszkaniowe. Pamiętajmy, że wysiłek dla uchodźców i uchodźczyń tutaj finansowy jest taki, że oni utrzymują swoje mieszkania nadal na Ukrainie. Muszą utrzymać mieszkania tutaj, jeżeli nie mają dofinansowania, więc dla nich to jest czasami naprawdę dramatyczna sytuacja finansowa. Mhm. Zobaczymy, jak to się skończy, bo my też z tego finansowania, zresztą nie mamy też takich środków, żeby angażować, ale myślę, że jakby będzie pole do dyskusji też, co zrobić w takich sytuacjach. Część osób poszła do pracy. Owszem, pracuje, ale ta praca też nie jest wystarczająca, żeby zaspokoić wszystkie te potrzeby finansowe i życia tutaj, i zapewnienia finansowania tam swoich mieszkań. Przecież one będą za chwilę zadłużone. Nie wyobrażam sobie, żeby bez dyskusji i bez szukania wspólnych rozwiązań po prostu pozostawić tę grupę społeczną, tych naszych kolegów, koleżanki, z którymi już się znamy i przyjaźnimy w pewnym sensie, więc myślę, że dzięki właśnie współpracy różnych instytucji w naszym mieście znajdą się rozwiązania, tak jak znajdowały się teraz, bez jakiegoś takiego wielkiego systemu.
Chciałabym jeszcze dodać, że nasz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie tak samo dużo robi, dlatego żeby obywatelom Ukrainy było trochę to łatwiej. Teraz na przykład zaczął się projekt Pomorski z Ukrainą. Ten projekt jest bardzo ważny i ma na celu pomóc obywatelom Ukrainy. Szczególnie dotyczy tych, którzy właśnie dopiero przyjechali do Słupsku. Dorośli będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje lub odebrać nowy zawód, przetłumaczyć dokumenty dotyczące wykształcenia, dokumenty medyczne, skorzystać z pomocy psychologa. Dzieci mogą również skorzystać z pomocy psychologa, a także odwiedzać tematyczne zajęcia. I najważniejsze, stworzyć warunki dla integracji Ukraińców do polskiej społeczności. Cały czas żyjemy, że jest pomoc, że Ukraińcy nie sami ze swoimi problemami. I my bardzo, bardzo wdzięczni za pomoc. My teraz rozumiemy, kto nasi najlepsi przyjaciele, że Polska stała dla nas drugą ojczyzną.
Od początku wybuchu wojny na Ukrainie rozpoczęły się działania pomocowe, zarówno te spontaniczne, jak i te instytucjonalne. Ich skala była tak ogromna, że trudno przełożyć ją na liczby. W regionie słupskim w pomoc uchodźcom włączyli się wszyscy mieszkańcy solidarnie. Oprócz nich Urząd Miejski w Słupsku, Starostwo, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica. Mam nadzieję, że na obywateli Ukrainy będziemy patrzeć jak na sąsiadów, nie zapominając o tym, co dzieje się w ich ojczyźnie. Kłaniam się Państwu pięknie, Joanna Merecka-Młotysz. Reportaż zrealizował Jacek Puchalski. Do usłyszenia.